siostry, drodzy przyjaciele, czy wiecie, dlaczego mądrzy ludzie szukają Pana Jezusa? Dlaczego? Widzę tutaj tyle mądrych ludzi, takie oczy i... A, to do mikrofonu. Ajaj. Narobili klamorów i trzeba do nich mówić. Dobrze, tak już będę posłuszny. Mądrzy ludzie szukają Pana Jezusa, bo są mądrzy. I na tym moglibyśmy skończyć naszą konferencję. I teraz zastanowić się, a jak ja szukam Pana Jezusa, po co dzisiaj przyszedłeś? No na pewno nie ze względu na pastorów, którzy tutaj się uśmiechają, ładnie witają. Na pewno nie ze względu na zespół, ładnie śpiewa, ale nie ze względu na to przyszliśmy. Nie ze względu na mnie, a może niektórzy przyszli pomimo mnie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo za to, że możemy dzisiaj być zgromadzeni w kosztownym imieniu Pana Jezusa. Ja dobrze wiem, że błogosławieni krótko usługujący, albowiem jeszcze raz zaproszeni będą. Także zaczęliśmy troszeczkę później, ale ja to dorobię do czasu, tak żeby później było według planu dokładnie, no bo jesteśmy chrześcijanie. Jeżeli ktokolwiek ma według planu robić Bożego planu, no to chrześcijanie powinni to zrobić. Chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa, a potem, tak jak już brat Zbigniew powiedział, że muszę coś o książkach powiedzieć, takie mam skrzywienie zawodowe, a ostatnio zacząłem pisać te książki, no i zależy mi na tym, żeby wierzący ludzie, którzy wyznają kulturę księgi, tej księgi, Bożej księgi, czytali także książki o tej księdze. Jeżeli mają w ogóle coś czytać, jeżeli jeszcze coś czytają, to żeby czytali Boże Słowo i książki napisane przez wierzących ludzi, którzy ustawiają tak życie, że Pan Jezus musi być w centrum. Ja muszę na samym początku powiedzieć, ja dzisiaj tutaj jestem ze względu na Pana Jezusa. On powiedział, ja jestem Alfa i Omega i 51 lat temu On stał się Alfą i Omegą i wszystkim pomiędzy. Alfa to jest tak jak A, Omega to jest tak jak Z, A do Z, cały alfabet i wszystko pomiędzy. I celem tej naszej konferencji jest to, aby każdy z nas zastanowił się, czy Pan Jezus Chrystus jest osią twojego życia. Czy On jest tym, dla którego żyjesz? Czy On jest tym, który porusza ciebie? Czy On jest tym, który zabrał ci twój grzech i dał ci odpuszczenie grzechów? Zbliżają się święta, miłe. Będziemy śpiewać Chrystus się rodzi, dziateczki, dziateczki, cicha noc i wiele innych, ale oby ten czas nie przeszedł tylko tak, jako jeszcze jeden rok miły w rodzinnej atmosferze, ale aby każdy z nas, i to jest nasza modlitwa, to jest cel tej konferencji, mógł zastanowić się, co zrobiliśmy ze swoim życiem. Mądrzy ludzie szukają Pana Jezusa. I w tym względzie mędrcy ze wschodu są znakomitym wzorcem dla każdego z nas. Dlatego postanowiłem na samym początku przeczytać coś na ten temat z Bożego Słowa. Czytamy Boże Słowo z Ewangelii według Mateusza, rozdział 2, a wersety od 1 do 12. Czytamy Boże Słowo. Biblia jest jedynym Bożym Słowem. Z Ewangelii według Mateusza, rozdział 2, od początku do wersetu 12. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. Oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się radowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Oto Boże Słowo. Cudowne Boże Słowo. Na tym Bożym Słowie oparta jest właśnie ta mała książeczka. On posłał swojego Syna. To, co miał najcenniejsze, to, co cenił najbardziej, posłał, abyś ty i ja do piekła nie poszedł. I na samym początku, z praktycznego względu, chciałbym wam powiedzieć, że ta książeczka miała zamiar zastąpić kartki pocztowe. Po to, żebyście nie musieli gonić od jednego centrum handlowego do drugiego i szukać, która kartka by się nadawała, no to już nie musisz szukać. Już cię wyręczyliśmy. Możesz większą ilość tych książeczek kupić. Czym więcej kupisz, tym mniej zapłacisz. Tego jeszcze nie było. Wszędzie drożeje, u nas tanieje. On posłał swojego Syna. Jeżeli, oczywiście tutaj brat Zbigniew taki hojny jest, że powiedział, że do 5 każdy z was tam będzie mógł sobie zaopatrzyć. Pewnie zbór jest tak hojny, tak dobry. Chwała Bogu za takie zbory, fajnie. Ale jeżeli chciałbyś mieć więcej, na przykład, wiecie, w ubiegłym roku tośmy to zrobili, że na całej wsi żeśmy wręczyli każdemu 1000. 1000 egzemplarzy, to była co prawda inna książeczka, to była ta Chwała na wysokościach Bogu. Rozpoczęliśmy od miejscowego księdza, jemu wręczyliśmy z życzeniami, a później sąsiadom, a później coraz więcej. Każdy, żaden człowiek w naszej miejscowości nie pozostał bez świadectwa, no bo po to żyjemy. Czy są jacyś ludzie w Koszalinie albo w okolicy, którzy jeszcze ciebie nie słyszeli? Którzy nie słyszeli wyraźnego przesłania Ewangelii. Święta jest to kapitalna okazja, gdzie ludzie przyjmują życzenia, składają życzenia, są mili. Przez cały rok mogą nie rozmawiać z tobą, ale w tym czasie się otwierają. I to jest kapitalna okazja, taki pomost do serca polskiej duszy. Wykorzystasz to? Na początku są życzenia, takie piękne życzenia. Przeczytam wam w celu zachęty. Radosnych świąt narodzenia Pańskiego. Co za radość, że wolno nam razem z Marią z Nazaretu, razem z pasterzami z Betlejem i razem z mędrcami ze wschodu oddać pokłon Panu Jezusowi, który przyszedł z nieba, aby na ziemi umrzeć za nas. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus, a on wybawi swój lud z jego grzechów. Mateusza 1:21. I tu się tylko podpiszesz. A na zakończenie tej książeczki, jeżeli chcesz, aby te osoby zjawiły się w gronie wierzących ludzi, to tutaj możesz wsadzić pieczątkę. Buch. Twojego zboru. I możesz oczekiwać, że ci ludzie, którzy przeczytają tą książeczkę, świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie, to pojawią się i zróbcie tu miejsca dla nich, dobrze? Żeby czasem jak przyjdą, żebyście wiedzieli, że oni tutaj są i żeby słuchali Bożego Słowa. W tej książeczce w zasadzie zapraszam na samym początku właśnie mądrych ludzi. Przepraszam, nie, na samym początku, nie, trochę później mądrych ludzi, bo oni mogą poczekać. Na samym początku zapraszam Marię z Nazaretu. Bo jak wiecie, w naszej duchowości religijnej naszego kraju Maria odgrywa bardzo wielką rolę. I zapraszam ją i tutaj zadaję pytanie: Mario, a co ty sądzisz o Panu Jezusie Chrystusie? Kim On jest dla ciebie? I Maria opowiada o Panu Jezusie. Czyli jest to Ewangelia według świętej Marii. Każdy z nas głosi jakąś Ewangelię. Maria głosiła Ewangelię według świętej Marii, bo była święta, była szczęśliwa, błogosławiona. Następnie zapraszam pasterzy, tych odrzuconych, ten margines, gdzieś tam sobie paśli te owce na polach betlejemskich. Pasterze, a co wy macie do powiedzenia o Panu Jezusie Chrystusie? To aniołowie przynieśli wieść z nieba, że narodził się i pierwszymi ludźmi byliście, którzy widzieli nowonarodzonego Syna Bożego. Powiedzcie coś o Nim. Co wy o Nim sądzicie? Dlaczego On się stał tak bardzo ważny dla was? Aż wreszcie zapraszam tych mądrych ludzi ze wschodu. A dlaczego wyście cały wschód zostawili? Dlaczego zostawiliście bogactwo, kulturę swojego kraju i przyszliście, aby przywitać dziecię w Betlejemie? Dlaczego? I męco opowiadałem historię. Przyszliśmy, bo... W końcu zadaję pytanie samemu Bogu Ojcu. Panie Boże, a dlaczego Ty wysłałeś swojego Syna? Dlaczego? Dlaczego Go poświęciłeś? I poświęciłeś Go na śmierć za mnie, za takiego grzesznika? I ostatni rozdział odpowiada na pytanie, albo zadaje pytanie, a co o Panu Jezusie sądzisz Ty? Maria, pasterze, męcy, Bóg Ojciec. Ale czasem ludzie tak żyją. No tak, dla Marii On był ważny, dla pasterzy był ważny, dla męców był ważny, dla Boga ważny, a ja sobie będę żył tak, jak będzie mi się podobać. Ja będę obchodził święta, ja będę sobie jadł i pił, ja będę prowadził tak swoje życie, tak będę chciał. W zasadzie to mnie tak bardzo nie interesuje. Na pewno do takich ludzi nie należysz, a na pewno chciałbyś być błogosławieństwem dla tych ludzi, którzy może takie święta sobie przygotowują. To właśnie ta książeczka jest dla ciebie, żeby ci pomóc. On posłał swojego Syna. I na sam początku już powiem, jeżeli weźmiesz dla swojego zboru, społeczności, rodziny 60, to zapłacisz tylko złoty 99. Jeżeli 20 do 59, to 2,99. A jeżeli od 6 do 19, to 4,99. Już wiecie, jaki wniosek trzeba wyciągnąć. Najlepiej to się, jeżeli chcesz wziąć tylko 10, to domów się jeszcze z pozostałymi 5 i weźcie 60. Bardzo proszę, bo wtedy płacicie najmniej. No, ale nie chodzi tutaj o pieniądze. Chodzi o to, żeby każdy z was był zaopatrzony w to, by dobre życzenie swoim rodakom złożyć. Oprócz tego mam jeszcze inne dwie książeczki świąteczne pod tytułem Urodził się, aby umrzeć za mnie oraz Chwała na wysokościach Bogu. Również mam prezent dla każdego z was, kartkę świąteczną i proszę nie iść do domu bez prezentu. A oprócz tego mam jeszcze większy prezent, nie tylko prezent, ale zaproszenie do partnerstwa w służbie ogłaszania słowa. Tutaj jest kalendarz, właściwie dwa, kalendarz na nowy rok, większy i oferta świąteczna i zachęta do modlitwy i jeszcze zachęta do innych książek. No nie, no zwariowałem na waszym punkcie, tego nawiozłem tyle i myślę, że wierzący ludzie tutaj w Koszalinie, w okolicy lubią czytać i na pewno ja z tymi książkami do domu nie pojadę, bo chyba, że chcecie, żebym tu był dłużej, no to będę wam ciągle to samo mówił. No ale teraz chcemy... Aha, tu czas. Ludzie, mamy jeszcze 6 minut, żeby do przerwy dojść. I teraz mam tylko jedno takie pytanie w związku z tymi mędrcami, mądrymi ludźmi. Wiecie, Biblia, Boża Księga, w zasadzie to jest księga mądrościowa. To jest księga, która pokazuje mądrość. No nie ludzką mądrość. Nie taką mądrość, która działa albo nie działa, ale mądrość, która zawsze działa. Mądrość, na której się możesz oprzeć. I to mogli się oprzeć nasi dziadkowie, możesz się oprzeć ty i mogą się na tej mądrości oprzeć wasze dzieci. Nasze dzieci, nasze wnuczęta. To jest Boża Księga i ona zawiera wszystko, co potrzebne jest, aby prowadzić mądre życie. Męcy ze wschodu, oni pewnie nie mieli pełnego objawienia. To byli poganie. Gdzieś może słyszeli, może jakiś wierzący Starego Testamentu Żyd opowiedział im coś, że gdzieś, kiedyś, jakoś, że przyjdzie Mesjasz, ale oni się zainteresowali. Pewnie patrzyli w niebo, gwiazda pojawiła się, musimy iść. wykorzystali tą mądrość, jaką mieli, po to, aby iść w to miejsce, gdzie była prawdziwa mądrość, coś więcej, gdzie było prawdziwe zbawienie. Bóg daje nam możliwość, aby nie tylko być mądrym, aby tą mądrość wykorzystać. Nie tylko abyśmy mieli wiedzę o Bogu, ale abyśmy znali zastosowanie tej wiedzy. Właściwe wykorzystanie wiedzy to mądrość. Bóg jest całkowicie mądry. Nam zawsze brakuje. Nikt z nas nie może powiedzieć wiem wszystko, a nawet gdybyśmy potrafili powiedzieć wiem wszystko, to nie zawsze wiemy, w jaki sposób tą wiedzę zastosować i wiemy, jak ten świat jest skomplikowany, dlatego że tak naprawdę nie wiemy wszystkiego. W Biblii mamy przedstawionych wielu ludzi, jedni prowadzą mądre życie, inni głupie. Mamy przypowieść Pana Jezusa o mądrych pannach, o głupich pannach. Mamy również przypowieść o tym, który budował dom, jeden na skalę, drugi budował na piasku. I ciągle mamy tezę, antytezę, mądry, głupi, głupi rzekł w sercu swoim, Boga nie ma. Mądry wierzy w Boga, mądry za Bogiem idzie i buduje na gruncie Bożego Słowa. Salomon w przypowieściach Salomona w drugim rozdziale, a w wersetach 10, 11 napisał tak, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię szczec. Księga przypowieści Salomona, drodzy bracia i siostry, mili przyjaciele, sugeruje, że nie istnieje prawdziwa mądrość bez bojaźni Bożej. Jeżeli cokolwiek chciałbym, abyśmy zapamiętali z tego pierwszego spotkania, to, że nie ma prawdziwej mądrości bez respektu Boga, bez respektowania, szanowania, bez brania pod uwagę Jego mądrości zawartej w tej oto księdze. Dlatego tak ciągle na nowo podkreślamy znaczenie Słowa Bożego. To właśnie była ta zasada sola scriptura, która mówiła tylko Pismo Święte plus nic więcej. Bo tam zawiera się mądrość Boża. W przypowieściach Salomona w pierwszym rozdziale, w 7 wersecie czytamy, bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. W 9 rozdziale, w 10 wersecie czytamy, początkiem mądrości jest bojaźń Pana, poznanie świętego to rozum. I Bogu nie chodzi o to, abyśmy uchylili nasze umysły, nasze rozumy. On chce, abyśmy je uruchomili. A tak w zasadzie, aby to Duch Święty, jako prawdziwy Bóg, uruchomił nasze umysły w taki sposób, abyśmy rozumieli, dlaczego urodziliśmy się tutaj, dlaczego tutaj jesteśmy, jaki jest cel naszego życia. Umiejętność mądrego postępowania w każdej sytuacji płynie z serca, które jest połączone z Bogiem. Dzięki czemu pokorny, wierzący człowiek ma udział w Bożym, świętym charakterze Pana Boga. Tematem Księgi Przypowieścia, bo to jest taka mądrościowa księga, jest Boża mądrość i ciągle, jeżeli potrzeba nam Bożej mądrości, to zachęcamy naszych przyjaciół, czytaj te 31 rozdziałów, czytaj, tam nabędziesz Bożej mądrości. I również chcemy, śladem mędrców, nabywać takiej mądrości, która uwielbi Pana Boga. Salomon był człowiekiem, który wielokrotnie podkreślał, że mądrość ma być, musi być przewodnikiem w całym naszym życiu, ponieważ ona, ta Boża mądrość, obejmuje świętość. Nie ma prawdziwej mądrości bez poczucia świętości. I to w każdej sytuacji życiowej, tak aby wierzący człowiek, który ustawia swoje życie w sposób mądry, prowadził święte życie dla chwały Boga. Jaki jest związek pomiędzy mądrością a wiedzą? Pewien człowiek słusznie powiedział, że wiedza i mądrość to dwie różne rzeczy, które często nie schodzą się ze sobą ani na jeden moment. Jeżeli nasze zdobywanie wiedzy, studia, wyżej, daj kurze grzędę, powie wyżej siędę, jeżeli nasze zdobywanie wiedzy nie łączy nas ze źródłem wszelkiej mądrości i sprawiedliwości, jeżeli nasz wzrok nie jest utkwiony w celach wiecznych, Jeżeli wszystkiego, co nas otacza, nie poddajemy ocenie według prawidłowej hierarchii ważności, wszelka zdobyta wiedza, choćbyśmy wszystkie rozumy pozjadali, wykształcenie, sprawność, umiejętności żałośnie rozmijają się z ideą prawdziwej Bożej mądrości. List Jakuba uzupełnia, przechodzimy na Nowy Testament, tę myśl, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A jak jest to z Tobą? A jak to jest ze mną? I myślę, że to jest taka okazja, ten czas świąteczny, aby zajrzeć do swoich własnych serc. Czy prowadzę mądre życie? Czy tą mądrość, którą uzyskuję z Pisma Świętego, stosuję ją naprawdę w praktycznym życiu? Czy to widzi moja żona, mój mąż? Czy to widzą moje dzieci, moi rodzice? A co z sąsiadami? A co z tymi, z którymi pracuję? Co z tymi, których spotykam na ulicy, w sklepie? Czy oni naprawdę mają wrażenie, że moje życie jest odblaskiem mądrości, jaką nabyłem ze Słowa Bożego? Bracia i siostry, czas nieubłagalnie mija. Ten zegarek jest moim wrogiem, ale pozdrawiam mojego wroga i dziękuję Ci, że każesz mi teraz skończyć. Mówię amen, bo muszę być posłuszny.